Ja ciągle staram się dużo mówić o tej solidarności kobiet, bo nam uważam się gdzieś wmawia, że my nie potrafimy być solidarne, że jak już jest ta solidarność, to się mówi z przekąsem, solidarność jajnik. Ale też jest tam sprawa społeczna, jakby nie byłam sobą, jakby pokazuję, mamy w Polsce 5 milionów bezrobotnych kobiet i one są zależne od mężczyzn. Chciałam pokazać, że żeby się nie bać, po prostu wychodzić ze swojej strefy komfortu. I się mówi tak, nie wychodź nocą sama, nie? Nie uważaj na drinki w klubie. No to jest przerażające, że w ogóle musisz teraz w ogóle o tym mówić, nie? Ale edukujesz dziewczynki.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj naszym gościem, gościnią jest Maria Sadowska, znana i piosenkarka, i reżyserka, i wkrótce będzie premiera najnowszego filmu Pokusa. Witam w programie.
Witam serdecznie.
Filmu, którym powiedziałaś, że no nie jest to dla osób, które są w powiedziałabym nieśmiałe, wstydliwe, które boją się odważnych scen erotycznych, bo w tym filmie sporo takich scen jest, ale nie tylko.
Ja myślę, że to w ogóle nie jest o tym film przede wszystkim. Dla mnie przede wszystkim to jest pierwszy polski film o Me Too. I dlatego ten film chciałam zrobić. I wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe, ponieważ od lat chciałam taki film zrobić i próbowałam zainteresować producentów tematem. Mam wrażenie, że od 10 lat ten temat jest trochę nieprzerobiony w opinii publicznej u nas. Nikogo to kompletnie nie interesowało. I nagle jakby przychodzi do mnie historia właśnie z bardzo jakby komercyjnego miejsca, masowego. Uważam, znaczy, jeżeli ten temat już przebija się do kultury masowej, do popkultury masowej, która no, kształtuje naszą rzeczywistość teraz, powiedzmy sobie szczerze, to znaczy, że moim zdaniem nastąpił już jakiś wyłom w tej wyrwie i wreszcie ta dyskusja wyszła tutaj poza nasze grono, naszą bańkę taką powiedzmy intelektualistów czy ludzi z dużych miast i na szczęście czuję po prostu, że te młode dziewczyny i młode kobiety czują wreszcie taką siłę i potrzebę samostanowienia o sobie. I to była moim zdaniem ciekawa rzecz w tej książce, która się stała kanwą tego filmu. Zresztą ja podkreślam, że to jest film na motywach tej książki, nie na podstawie, ale no, ja nie byłabym sobą i na pewno no, nie weszłabym, nie chciałabym robić filmu po prostu erotycznego, jak to się mówi.
No, ale to jest feministyczne kino, thriller erotyczny, tak bym to nazwała. Ale
dokładnie tak. I dokładnie o to chodziło. Znaczy, ja od lat zajmuję się oczywiście pokazywaniem erotyki z punktu widzenia kobiety i od filmu Sztuka Kochania.
O tak, Michalinie Wisłockiej.
O Michalinie Wisłockiej. Rzeczywiście się jakby zajmuję tym tematem i chciałam, no to ten temat był zmonopolizowany przez mężczyzn przez 100 lat istnienia kina. Przyszła teraz chwila na nasz głos kobiecy w tej sprawie i pokazywanie tej erotyki i dla kobiet, i z punktu widzenia kobiet. I oczywiście uważam, że to też jest bardzo ważne, że to nie chodzi tylko o rozrywkę, o szok i tak dalej, tylko właśnie jest, ma to jakieś kulturowe znaczenie, to przesuwanie granic, pokazywanie tego w inny sposób. Ale nie tylko, ale nie tylko. Dla mnie oczywiście najważniejsza jest sprawa społeczna w tym filmie. Zresztą film jest oparty na faktach, rzeczywiście taka postać istniała, to się rzeczywiście działo i chcemy opowiadać o tych zagrożeniach, o tym, że dziewczynom wlewa się do drinków, podaje się im tabletki gwałtu, czy tak zwane rufi. Ale to jeszcze nie koniec, że są filmowane, że
no bo tutaj właściwie głównym problemem jest to, że jest to szantaż.
Tak, jest to szantaż i to niestety to jest historia, która wydarzyła się naprawdę. Był właściwie, jest taki człowiek. Nie został on nigdy ukarany. Ta niestety troszeczkę życzeniowo sobie
zakończenie
tak, życzeniowe. No, nie chcemy zdradzać go, ale no chciałabym, żeby właśnie już dziewczyny i kobiety w tym kraju czuły się na tyle silne, żeby potrafić się solidaryzować, bo jednak nadal potrzebny jest głos wielu kobiet przeciwko głosowi jednego mężczyzny wciąż, ale ta solidarność jest też bardzo ważna. Chciałabym, żeby ten film dał nadzieję i jakby siłę dziewczynom, żeby wiedziały, że mogą o sobie stanowić i też, że to one decydują, kiedy przesuwamy tą granicę erotyczną, bo moja bohaterka eksperymentuje, robi rzeczy, no, przełamuje pewne tabu kulturowe i myślę, że pokazuje w ten sposób, że wtedy, kiedy ona to robi, ona tego chce i ona to
no
robi
właśnie, tutaj jest trochę, ale jest trochę, wydaje mi się, że taka jest, czasami ta granica jest no, łatwa do przekroczenia i też ja do końca też, kiedy obejrzałam film, to dopiero jakby zrozumiałam, a tak to też nie było dla mnie jasne, na ile na co bohaterka, czy też inne bohaterki się zgadzały, a na ile były nieświadome tego, a na ile w ogóle się nie zgadzały, mhm. bo jest tam scena też no właściwie gwałtu,
ten
tak?
Ten film jest taki, myślę, pełen, no mam nadzieję, niespodzianek i twistów, jak na thriller psychologiczny przystało. Znaczy, ja w ogóle lubię filmy kinogatunkowe, więc trochę uważam, że pewnie można by zrobić film o Me Too taki, no, arthouse'owy tutaj dla wąskiego grona, pokazywany na festiwalach, ale ja chcę dotrzeć do tych ludzi właśnie spoza tej bańki, tych, którzy chcą na co dzień pójść do kina i też się trochę rozerwać i po prostu zobaczyć dobrze opowiedzianą historię. Jak ja to mówię ładnie, z szacunkiem do widza zrobiony film. Chcę, żeby widz się dobrze bawił. Ja sama też takie filmy lubię oglądać, wiesz. Mm. Zawsze chcę na tym filmie przeżyć różne emocje. I no, u nas z tym gatunkowym kinem było różnie, teraz już jest oczywiście coraz lepiej. I tutaj wybrałam do tej opowieści właśnie taką trochę popkulturową sukienkę filmu, thrillera erotycznego. No i w tym celu tam trochę jest tak to poprowadzone, że nic nie jest tym, czym się wydaje do końca, prawda? Że ja staram się rozmontowywać troszkę te mity też popkulturowe, te mity o tym księciu na białym koniu, czy tych tak. Komediach romantycznych, gdzie bohater
się... Cały ten podstawowy trójkąt dramatyczny, który jest, prawda, jest ofiara, ten kopciuszek, taki, tak, i tak, ten tak, książę.
Jest ten kopciuszek i ten książę, tylko po tym wszystko się okazuje, że jest inne niż nam się wydawało. I sam początek, prawda, zderzenia, to są te klisze takie, zderzają się, prawda, krzyczą na siebie, potem się zaczynają lubić, to specjalnie operowałam tutaj takimi troszkę popkulturowymi też kliszami, no żeby zmylić widza troszkę i myślę, że właśnie ten film no nie jest tym, czym się wydaje do końca i mam nadzieję, że w związku z tym się ogląda go z zaciekawieniem, bo nigdy nie wiesz do końca, co cię czeka.
Tak myślałam, oglądając ten film, ale też twój poprzedni jeszcze wcześniej też i Sztukę kochania, ale przede wszystkim taki film, który bardzo we mnie został, czyli Dzień Kobiet, jest taki mocny głos feministyczny, który odbywa się w takim świecie szarym, smutnym, siermiężnym. I ty tam weszłaś z kamerą, to też było oparte o historię jednej ze sprzedawczyń sieciowych sklepów, która wybiera lojalność ponad jakąś tam karierę, godność.
Tak, i przede wszystkim właśnie skrzykuje te kobiety razem, bo my już o tym mówimy od wielu, wielu lat. To już nie jest takie w tej chwili nowe, ale wtedy, kiedy ten film wyszedł i wtedy, kiedy to się działo, bo to się działo jeszcze wcześniej, to była naprawdę nowość, że kobiety... ja ciągle staram się dużo mówić o tej solidarności kobiet, bo nam, uważam, się gdzieś wmawia, że my nie potrafimy być solidarne, że jak już jest ta solidarność, to się mówi z przekąsem, solidarność jajników, prawda? Że mężczyźni, jak są solidarni, to super, oni rzeczywiście zresztą potrafią być solidarni, to
jak
są taką watahą wilków. Myślę, że nam się wmawiało przez wiele lat trochę brak tej solidarności. Ja w to naprawdę nie wierzę. Uważam, że kobiety naprawdę potrafią być solidarne. Kobiety bardzo wiele potrafią zdziałać razem. Spójrzmy tylko na wszystkie organizacje pozarządowe. To są głównie kobiety. Tak. Kto pomagał na granicy? Kobiety kobietom głównie. Absolutnie nie ujmuję nic wszystkim fantastycznym mężczyznom, którzy tam byli, ale chodzi mi o to, że kobiety potrafią być solidarne, potrafią się dogadać, naprawdę. I trochę, wiesz, no kulturowo to było... zawsze pokazywane w inny sposób. Zawsze, wiesz, w tych wszystkich właśnie, szczególnie w popkultura. I ta popkultura jednak tworzy świadomość.
Ale w dziewczynach z Dubaju też jest dużo rywalizacji między kobietami.
Jest, właściwie. Ale zauważ, że nie tylko. Wiesz, że to jakby, oczywiście żadna moja bohaterka nie jest święta, wiesz, i nie chcę robić o świętych bohaterach. Akurat Dziewczyny z Dubaju były trudnym, jednym z najtrudniejszych moich filmów, bo tam
właśnie
w ogóle tam jest bohaterka, która w ogóle nie jest od początku jakby postacią no, trochę negatywną. To jest taki film, jak się robiło filmy o gangsterach, tak? Tylko, że mimo wszystko gangsterzy kochamy tych gangsterów z tych filmów. To zrobiło kino właśnie dla męskich bohaterów negatywnych.
Filmy gangsterów. Ojca,
kochamy gangsterów, absolutnie wybaczamy im to, że mordują, że to są ewidentnie źli ludzie. Zapominamy o tym i to zrobiła popkultura, to zrobiło kino masowe tak naprawdę. Natomiast kobieta nadal, mimo że ona nie zabija, uprawia seks, wręcz daje miłość, co prawda za pieniądze, ale nie robi ostatecznie nikomu nic złego, jest po prostu uważana, oceniana za tą najgorszą i w ogóle bardzo przez całe... No jakby przez ogół, wiesz,
tak, musi
przede wszystkim oceniana, musi odkupić swoje winy i to ona ma się wstydzić, a nie ci, którzy jej płacą. Więc w tym filmie starałam się właśnie taki punkt widzenia pokazać. To był trudny film pod tym względem bardzo, ale to też jest taki film, który z jednej strony jest atrakcyjny, jest filmem komercyjnym,
no właśnie,
jest podróżą, a starałam się jednak powiedzieć tam ważne rzeczy i trochę tym widzem wstrząsnąć. I wiem, że on wywołał duże dyskusje i wiele ludzi płakało wychodząc stamtąd i było roztrzęsionych zupełnie i w ogóle. To też jest taki film zmyła, bo on się bardzo ładnie zaczyna, wesoło, kolorowo, a potem następuje powolne przesuwanie granic.
Ale chciałabym jeszcze właśnie o pewną estetykę zapytać, że właśnie ta estetyka Dnia Kobiet, czy też, piękne filmy, ale PRL-owska rzeczywistość sztuki kochania. I tutaj decydując się na Dziewczyny z Dubaju, weszłaś w taką konwencję, powiedziałabym, bizantyjską, pewnego kiczu, który rzeczywiście temu takiemu, temu życiu towarzyszy. Ale miałam takie skojarzenie, że to rzeczywiście film taki kinowy. I miałam takie skojarzenie, że to trochę... film, który właśnie ogromny sukces miał i że powiem się, Marysia Sadowska trochę jakby wchodziła w buty takiego sprzed lat, ale żeńskiego Patryka Wegi.
Nie chciałabym takich porównań, nie zupełnie, aczkolwiek szanuję sukces Patryka Wegi oczywiście, masowy, natomiast uważam, że moje filmy są głębsze. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jezu. No nie. Znaczy, to jest moje prywatne. Ja bardzo lubię kicz kampowy, który jest zamierzony. I tutaj też myślę, że operujemy troszkę taką estetyką w pokusie. Może nie na taką skalę oczywiście, ale też opowiadamy jednak o show biznesie, opowiadamy o modzie, opowiadamy o pięknych mężczyznach, pięknych kobietach postawionych w trudnych sytuacjach, o manipulacji też. To jest też film aż o dzikości serca trochę. I o konflikcie pokoleń. O takim konflikcie pokoleń, że rzeczywiście my jesteśmy jeszcze takim pokoleniem. No ja byłam wychowywana, że mam być miła, grzeczna i się nie wychylać. A co dopiero jakby walczyć jakoś o siebie. I w ogóle podziwiam swoje bohaterki, bo one mają dużo więcej odwagi cywilnej niż ja. One robią rzeczy, których nie wiem, czy ja bym miała odwagę robić. Nie wiem, czy miałabym odwagę żyć tak jak, Michalina, czy mieć taką siłę do zmieniania świata. Ja to robię za pomocą opowieści, ale właśnie podziwiam wszystkie te dziewczyny, które autentycznie są na barykadach, które właśnie biorą udział w tych organizacjach pozarządowych, które poświęcają bardzo wiele ze swojego, życia, czy poświęcają swoje prywatne życie dla organizowania takich akcji, jak tą, którą pokazuję w filmie, bo to, że ona się nie wydarzyła akurat konkretnie w tej sprawie, to nie znaczy, że ona się nie dzieje, bo rzeczywiście kobiety się jakby łączą i działają wspólnie.
Naszym gościem niedawno była Ewa Minge, która napisała teraz już drugą książkę, która dotyczy podobnej tematyki. Też dziewcząt, które są werbowane, albo niektóre same się werbują właśnie do takiego seks biznesu na różnych poziomach. Niektóre zaczynają bardzo, bardzo wysoko i luksusowo, potem nie są, już są po jakichś kolejnych przecenach, jak sama właśnie powiedziała, że nazywają klienci i właśnie i nie są w stanie wyjść z tego, więc jest to temat ważny. Myśmy z Ewą, kiedy ona już wyszła, bo i tak była dosyć długa rozmowa, powiedziałam do Ewy, że trochę jej książka jest No właśnie nie jest takim głosem mitu, a nawet jest trochę w poprzek tego, bo ona pokazuje, że jednak te dziewczyny, one się na coś decydują, że może są mniej lub bardziej świadome. Tam jej pewne bohaterki są rzeczywiście takimi jednoznacznymi ofiarami, ale niektóre są absolutnie świadome i nawet no, potrafią z tego korzyści ciągnąć, więc że nie jest to takie dla Ewy mitu, nie jest czymś takim oczywistym, jak jest dla ciebie. Ja bardziej chyba bym szła w stronę też, że jeden przykład nie jest drugiemu równy i powiedzmy tak jak Ewa powiedziała tutaj już po tych, że no, kobieta, która szła w nocy do hotelu, do pokoju producenta, który witał ją w szlafroku, wiedziała, na co się decyduje.
No dobra, ale słuchajcie, umówmy się, że ta sytuacja, do której to doprowadziło, to są 2000 lat patriarchatu i układ społeczny, który po prostu się na to godził od lat. I oczywiście, że wszyscy wiedzieli, na co się piszą. No wiadomo, że tam może bardziej lub mniej w przypadku na przykład Weinsteina, no ale wiesz, no warto przeczytać książkę Rose McGowan, zresztą odważna, która opisuje, jak to wyglądało, to rzekome, że wiesz, na co się piszesz. To nie jest do końca tak, no to jest układ społeczny, na który wszyscy zrobiliśmy przyzwolenie i on się nie zmieni, jeżeli nie nastąpi jakieś inne mówienie też o tym. I teraz możemy sobie mówić o jakichś tam konkretnych przypadkach, wiesz, wiadomo, no wszyscy jesteśmy ludźmi bez względu na płeć, prawda? Są ludzie dobrzy i źli, są ludzie bardziej niezłomni i są ludzie słabi. Tego nie oceniajmy, ale jakby oceniajmy, jaki jest system społeczny, który na to zezwala, który karze kobiety, a nie mężczyzn na przykład za to, wiesz, który właśnie zawstydza, chce zawstydzać kobiety z tej przyczyny. Ja jestem naprawdę za sex workingiem, który będzie legalny, który będzie opłacany. To jest najstarszy zawód świata, on był, jest i będzie i powinien przestać się spotkać z takim ostracyzmem, wiesz, społecznym. Bo ten wstyd idzie, to jest po prostu, ten wstyd idzie z dawnego patriarchatu cały czas, wiesz. Więc oczywiście, że my możemy cały czas mówić, o tak, ona się sprzedała za zegarek czy tam za coś. No a ja jestem po tej stronie, żeby mówić, ale dobra, nie oceniajmy tego. Nie wiesz, w jakiej ty się znajdziesz sytuacji. Wspaniale to pokazuje najnowszy film zresztą. Boże, skleroza do nazwisk, przepraszam bardzo, ale w Trójkącie, który wygrał Cannes. Tak. On doskonale to pokazuje, właśnie ten chłopak, który najpierw mówi, dlaczego nie zapłaciłaś za obiad, a potem
sam płaci swoim ciałem.
Sam płaci swoim ciałem i w ogóle on nie ma z tym problemu i nie rozumie, o co jej chodzi. No to jest ta hipokryzja, ja mówię o tej hipokryzji. Dlatego ja jestem zawsze po stronie kobiet. Jestem zawsze po stronie kobiet, dlatego że my nadal jesteśmy mniejszością i nadal, mimo że wiele się już wydarzyło, to no, prawodawstwo na przykład nie odzwierciedla tego. To znaczy współczuję młodym dziewczynom w Polsce, bo żyją w gorszym kraju dla młodej kobiety, niż w którym ja dorastałam. Czyli zrobiliśmy tak naprawdę 3 kroki wstecz w sferze publiczno-prawnej, powiedzmy, państwowej. Natomiast liczę na to i uważam, i jestem przeciwna się pisaniu takich książek, które oskarżają kobiety o to. No.
Ale nie, to tam nie ma, nie jest książka Minga, że ona oskarża, tak? Ona pokazuje różne sytuacje i właściwie nie ma takiej jednoznacznej oceny. Twój z jednej strony właśnie feminizm, mocny głos w sprawach kobiet. A z drugiej strony też tak myślałam sobie, pewna taka liryczna, kiedy na przykład płytę wydajesz i śpiewasz też do słów poetki, ale jednej z takich bardziej kobiecych, Marii Jasnoszewskiej-Pawlikowskiej.
To strasznie stare,
ale to nie o to chodzi, no to też gdzieś w tobie to jest.
Tak, oczywiście, że tak.
Że to jest, bardziej, w związku z tym tak. No powiedziałabym, bo to jest taka poezja młodych dziewczyn, prawda? Bo to się raczej
tak.
czytało właśnie tam ten cykl Pocałunki, które były takimi czterowierszami, bardzo pięknymi o miłości.
To bardzo marzyłoby mi się zrobić przedstawienie teatralne, takie muzykalowe właśnie, wrócić do tej płyty, bo wiem, że ona była ważna dla wielu osób. No ale rzeczywiście, to była płyta Podlotka. To nie znaczy, że teraz jestem kompletnie wyzbyta romantyzmu. Wystarczy posłuchać sobie, no nie wiem, moją piosenkę Kocham Cię, którą napisałam dla męża. I czy nawet ten ostatni film, komedię romantyczną, którą zrobiłam, mm-hmm. właśnie tylko, że byłam znużona tym ciężkim tematem, tymi ciężkimi sprawami i sama chciałam zrobić coś takiego po prostu lekkiego i to jest taki, ten mój ostatni film to jest taki hołd dla kina, dla miłości, ale też jest tam sprawa społeczna, jakby nie byłam mm-hmm. sobą, jakby pokazuję, mamy w Polsce 5 milionów bezrobotnych kobiet i one są zależne od mężczyzn, chciałam pokazać, że żeby się nie bać, po prostu wychodzić ze swojej strefy komfortu i no, starać się takie filmy, które dają jednak nadzieję i siłę. I takim filmem też na pewno jest Pokusa.
Rola w, już no, nie jest to debiut, ale Helena Englert, taka większa jej rola.
Ale jest to debiut na dużym ekranie.
Na dużym ekranie, tak, bo jakimś rzeczywiście w serialu jakimś widziałam jakąś chorą dziewczynę, kiedyś już lat nie pamiętam, co to było. W każdym razie też czytałam wywiady z Heleną, która mówiła, że no, pewne wyzwanie emocjonalne ten film ze sobą niósł i właśnie nawet nie pewne sceny, które były scenami erotycznymi, też by wydawało się trudne dla debiutantki, dla młodej osoby, sceny bardzo odważne, ale właśnie ta sfera taka emocjonalna, że ona jest dużo trudniejsza do zagrania, że tak zrozumiałam, że właśnie sceny erotyczne pozwalają jakoś bardziej jasno ustalić granice, natomiast emocje są bardziej płynnym czymś. Tak można to rozumieć?
To znaczy, bo nie wiem do końca, o co ci chodzi, że jak to?
Że jeżeli gra się i teraz jak się, jeżeli się reżyseruje i reżyseruje Aha. się sceny, w których jest bardzo odważny seks, to, że można ten seks w jakiś sposób mechanicznie niemalże oznaczyć odtąd, dotąd się posuwamy.
No tak, dlatego,
natomiast
właśnie
pewne emocjonalne rzeczy, one mogą się gdzieś zgubić jakby warsztatowo i można za tym pójść dalej, tak? I mogą naruszyć.
To znaczy ja zawsze mówię, że oczywiście sceny erotyczne są trudne, ale one nie są w ogóle takie erotyczne, jak my je kręcimy, jak Państwo je widzicie na ekranie, bo wy je widzicie już zmontowane z muzyką. W rzeczywistości na planie to jest naprawdę pozbawione erotyki. Często. Mm-hmm. To jest bardzo techniczne tak mm-hmm, naprawdę. Mm-hmm. Jest to rodzaj tańca. Ja zawsze mówię, że to po prostu my, im lepiej to jest przygotowane, im bardziej jesteśmy dobrze przygotowani, wszyscy wiemy, co mamy robić, to tym lepiej to idzie, ale to często jest też tak, że ja coś tam pokrzykuję, weź rękę w prawo.
Niżej, wyżej.
Tak, niżej, wyżej. Później to rzeczywiście takie emocje wywołuje. Chciałam wam powiedzieć, że no, aktorzy są podklejeni, jak my to brzydko mówimy. Wy tego na ekranie nie widzicie, ponieważ my to wymazujemy później w postprodukcji.
Aha, czyli jakaś jest bielizna, nie ma takiej, taka, tak?
Jest bielizna, nie ma takiej wcale stuprocentowej nagości, szczególnie w miejscach intymnych. I rzeczywiście, no, dla mnie sceny erotyczne już nie stanowią też jakiegoś dużego wyzwania, bo rzeczywiście zrobiłam ich dużo i w tej chwili lubię je robić oczywiście i uważam, że każdy jest jakąś inną opowieścią, bo dla mnie jednak scena erotyczna to jest rozmowa bez słów, rozmowa ciała. A kino się pięknie posługuje obrazem i często nie potrzebuje słów, żeby powiedzieć wiele rzeczy. I dla mnie tym są te sceny. Ale najtrudniejsze jednak jest ta wartość emocjonalna i zagranie trudnych emocjonalnie scen. I tutaj Helena sobie fantastycznie poradziła. Ja od razu powiem, że słowo honoru, ja nie wiedziałam, że to jest Helena Englert, jak przyszła
na casting.
Jeszcze co więcej, Beata, mama Heleny, kiedyś mi przedstawiała Helenę.
Beata Ścibakówna.
Tak, Beata Ścibakówna, którą bardzo lubię, która zagrała też w Dziewczynach z Dubaju. Jakoś wtedy pamiętam, że ona mówi, chodź przedstawię ci moją córkę. I ja zupełnie w ogóle nawet zapomniałam o tej sytuacji. Helena weszła na ten casting, ubrana zresztą podobnie troszkę jak moja bohaterka, w taką buzeczkę, w paski, w tych krótkich włosach. I ja w ogóle zobaczyłam scenę od razu do utraty tchu Godarda, bo ona mm-hmm. po prostu tak wyglądała niesamowicie. No ale jeszcze jak się odezwała tym swoim takim niskim głosem, robiliśmy casting na podstawie tego podcastu, czy tych monologów, one są dosyć trudne i tak napisane dosyć filozoficznie, więc i ona zrobiła to naprawdę świetnie. Muszę powiedzieć szczerze, mi było wiele fantastycznych młodych aktorek, szapoba dla nich, bo naprawdę mamy wspaniałe młode aktorki w tej chwili, no ale Helena po prostu wymiotła ten casting i jak ona to zrobiła, już mówiłam, dobra, ja już wiem, już mam film. Mam film, bo też ta jej nietuzinkowość właśnie dodaje drugiego dna temu filmowi i bardziej tą postać uwiarygadnia totalnie. Znaczy myślę, że gdyby to była po prostu taka ładna, wiesz, blondynka na obcasie.
A to jest taka
nie ujmując blondynką, sama jestem blondynką z długimi włosami i tak dalej, ale ona jest bardzo nietuzinkowa i też no jakby wewnętrznie jest ciekawym bardzo człowiekiem, ma starą duszę. Ja przyznaję szczerze, że ja czasami kompletnie zapominałam, że ona jest taka młoda, mogła być moją córką tak naprawdę. I no nie czułam tego, była dla mnie bardzo dojrzałym partnerem na tym planie. I no my żeśmy dużo rozmawiały właśnie o erotyce i z nią, i z Ewą Ekwol-Lewandowską, która jest absolutnym naturszczykiem. Ona gra samą siebie, to jest młoda dziewczyna, piosenkarka, która też w pewnym sensie wygrała casting tutaj. Nigdy wcześniej nie grała w żadnym filmie i w ogóle nigdzie nie grała. Ale zaczęłyśmy od rozmów właśnie, co ja zapytałam, co wy jako młode dziewczyny chciałybyście zobaczyć kinie, w takim filmie, czego jeszcze nie widziałyście. Co wy chcecie opowiedzieć o tym, jak to jest być dzisiaj młodą dziewczyną i w ogóle, wiesz, jakie macie myślenie i pomysły na ten temat. I zaczynałyśmy od tych rozmów, to były bardzo ciekawe rozmowy. Oczywiście wszystko zostało w tamtym pokoju, no ale to wszystko przeniknęło do filmu. Mhm. Więc tutaj Helena naprawdę myślę, że dała radę i też no, z odwagą to przyjęła, zdecydowanie. No bo to jest skok na głęboką wodę, wiesz, od razu trudny film i myślę, że sobie świetnie poradziła.
Zobaczymy właśnie, jak, co będzie po premierze. Ty jeszcze teraz...
No, mam nadzieję, że publiczność ją też pokocha, bo ja naprawdę jestem w niej absolutnie zakochana.
No, ciekawa też jestem, kiedy Państwo zobaczycie film. Czekamy też na Wasze komentarze, bo można już zwiastun oglądać i też już widać. Dużo teraz zajęć, mało chyba czasu dla siebie, dla rodziny, tak jak rozmawiałyśmy przed programem.
No tak, ja już tak od COVID-a właściwie, z czasów covidowych, kiedy przestałam być muzykiem, znaczy śmieję się, że przestałam, no jestem nadal, ale...
Aż przerwę.
Ale rzeczywiście wcześniej było tak, że głównie żyłam z muzyki, a filmy jakoś tak robiłam w pomiędzyczasie, a teraz to się odwróciło, właściwie w tej chwili głównie żyję z filmów i robię praktycznie filmy, film za filmem od tych 2 czy 3 lat. I obiecałam sobie, przysięgam, że w tym roku trochę zwolnię. Mam nadzieję, że może mi się uda i może wreszcie też coś ponagrywam. Chciałam powiedzieć też właśnie o muzyce w tym filmie, bo muzyka jest bardzo ważnym elementem.
No właśnie,
tego
też jest tam
filmu.
Przeróbka w zasadzie przeboju Madonny.
Tak, to jest moja z kolei fantazja, też z mojej młodości. Zawsze chciałam tą piosenkę przerobić, zawsze chciałam ją zaśpiewać. I tutaj jest takiej wersji, nie wiem, ona ma w ogóle dla mnie wielką dozę nostalgii. Też zaskakującej wersji jest na pewno ta piosenka. Ale oprócz tego zaprosiłam do współpracy fantastycznego producenta Sebastiana Skalskiego. On jest znany jako DJ Seb, to jest świetny producent muzyki elektronicznej. I my się zdecydowaliśmy zrobić taki soundtrack dedykowany temu filmowi. To nie jest takie teraz częste, bo teraz to się tak, brzydko mówiąc, oprawia się muzykę, film piosenkami znanymi. Już nawet coraz mniej się takiej oryginalnej muzyki komponuje do filmów. I tutaj żeśmy naprawdę w krótkim czasie tak się po prostu, brzydko mówiąc, podnieciliśmy artystycznie przy tym filmie, że też no, nagrałam w ogóle 3 numery i serdecznie też zapraszam, wydamy, oczywiście będzie soundtrack do Pokusy, ale nie chcę mówić tylko o sobie, bo chcę mówić o młodych ludziach, bo ja nadal uważam, że to jest przede wszystkim film dla młodych ludzi i o młodych ludziach tak naprawdę.
Ale nawet w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że to jest do ludzi od tam 20-letnich do 50-paroletnich, ja ponieważ mam 60, to rzeczywiście...
Dobra, zmieniam, przepraszam. Dobra.
Ale rzeczywiście no, to nie
no,
jest...
Ale właśnie, czy... Oby...
Powiedzmy, mnie bardziej wciąga jednak kino takie, no powiedzmy, jak szkoła, wiesz...
Jak sztuka kochania,
jak sztuka kochania, tak. To był bardziej dla mnie film, czy też Dzień Kobiet. To jest zdecydowanie młody film,
no
tak?
Bo zdecydowanie to jest film dla pokolenia TikToka, Instagrama, no i on też jest tak zrobiony. Bardzo szybki jest ten film, wiesz.
Tak, ja czasami narracyjnie nie nadążałam. Tak, tak. Bo jakiś skrót był dla mnie.
Tak, jest, no ja akurat lubię bardzo eksperymentować. Uważam, że on jest eksperymentalny montażowo, jeżeli się na to spojrzy w ten sposób. I mówi takim językiem. I tutaj chciałam właśnie powiedzieć o młodzieży, bo ja uważam, że to jednak jest ich głos. I tutaj ogromny jakby wpływ na ten scenariusz i na tą opowieść miały i dziewczyny, i również influencerzy różni, których zaprosiliśmy, bo właśnie w roli tych kobiet, tych dziewczyn, które się wspólnie chcą zawalczyć, wystąpiły znane influencerki. I to nie tylko chodziło o to, że wiadomo, że one nam pomogą też film wypromować i tak dalej, ale naprawdę to nie tylko o to chodziło. One doskonale wiedziały, w czym biorą udział, po co, czemu ma to służyć. Chciały też jakieś
przesłanie. Są reprezentatywne też dla
tego. Są reprezentatywne dla tej grupy i dla tej grupy, do której my chcemy dotrzeć i jakby no, rozpocząć tą dyskusję, dać do myślenia, prawda? Więc z całą pewnością to były zamierzone rzeczy. Mamy Edzia, który też gra sam siebie, to jest znany bardzo TikToker, ale też właśnie król bitew tych rapowych i na przykład chciałam powiedzieć, że ta bitwa była autentyczna, nie było nic napisane, tam było napisane tylko Edzio wyciąga Ewę na scenie i następuje bitwa. I tak naprawdę to wszystko było na żywo, on na żywo wymyślał te teksty. Na żywo
też?
Ta scena się działa. Ewa miała no, trochę bardziej przygotowane, bo ona nie jest raperką, ona jest raczej świetną wokalistką, a to trzeba się tym naprawdę zajmować, tym freestylem.
Tak.
Ale on wszystko na poczekaniu, po prostu jemu się rzucało jedno zdanie i on od razu leciał z tym. No i właśnie oddałam głos dziewczynom. Główna piosenka najważniejsza w tym filmie, piosenka Pokusa za pokusę, śpiewa właśnie Ewa Ekwa. I ja w ogóle powiedziałam jej, Ewa, napisz tą piosenkę i napisz o tym, jak się czuje młoda, czarnoskóra dziewczyna w Polsce, plus size, bo też chcemy mówić o tym, żeby właśnie nie było tego body shaming. Żeby bez
Ale
względu na to...
scena, która jest w klubie, gdzie najczęściej znamy te kobiety kąpiące się w kieliszku szampana, też wzięłaś do tego, nie wiem, tancerkę, czy też osobę, która jest też plus size.
Tak, to jest Candy, jedna z najwspanialszych przedstawicielek burleski w Polsce. I dokładnie właśnie mi o to chodziło, żeby
bardzo jest seksowna właśnie.
Żeby zrywać z tym starym, skostniałym myśleniem o świecie, że no, jak ktoś jest ładny, to ma być chudy i być według tego jednego wzoru. I niestety w takim świecie ja dorastałam i to nie jest łatwe dla nikogo. Bardzo się cieszę, że teraz to się zmienia i że na przykład właśnie takie dziewczyny jak Ewka, ona nie ma żadnych kompleksów. Ona się czuje świetnie sama w swoim ciele, czuje się seksowna i ona nie uważa, że cokolwiek jej brakuje w związku z tym, że jest plus size. To samo zresztą Candy Girl i myślę, że to wspaniale właśnie widać i to o to chodziło właśnie, żeby to nie była super prawda, chuda modelka, czy to do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez stare media, powiem szczerze, bo to właśnie stare media nam narzucały to, te gazety wszystkie i tak lifestyle'owe.
No
tak
jeszcze dalej. Bardzo do niedawna. No,
jeszcze bardzo do niedawna, no, ale widzimy, że to się zmienia, chociażby kampanie H&M-u, to pokazują coraz więcej
pokazy,
size modelek i tak dalej, i tak dalej. I to jest świetne i też bardzo chciałam, żeby ten wątek był w tym filmie poruszony, pokazany i ona napisała właśnie piosenkę dokładnie, jak posłuchacie jej w całości, bo w filmie są fragmenty, ale tam są trzy zwrotki i ona dokładnie świetnie tam się w ten tekst przeczytacie, jak się czuje taka dziewczyna w Polsce, czym ona się jakby musi mierzyć, jakie ma problemy. Wtedy się okazało, że Helena też chce rapować i że robi to bardzo fajnie i my się jakby spotykałyśmy się właśnie na takim no ja zawsze taki grunt towarzysko-artystyczny, dyskusyjny przed filmem robimy. Czy to jest takie niby niezobowiązujące, ale to już jest część pracy nad filmem. I Helena mówi, to ja też coś nagram. I przysłała mi z kolei nagranie, ponieważ Helena sama była ofiarą też wsypania...
Tabletki gwałtu.
To nam najbardziej pokazało mi, jak to jest powszechne, skoro nas...
Na szczęście...
Siedzą nas cztery dziewczyny w tym pokoju i jednej z nas to się przydarzyło, tak? Naprawdę. Na szczęście tam się nic nie wydarzyło. To było w Nowym Jorku i koleżanki ją natychmiast z łazienki...
Wyprowadziły.
Tak, zrozumiały, że coś jest nie tak. No ale też dlatego Helena była dla nas fantastycznym takim no, know-how z pierwszej ręki, jak to jest, jak się człowiek czuje. I dlatego mogła tak przejmująco tą scenę zagrać na plaży. Właściwie to była naprawdę scena, dla której ja w ogóle chciałam ten film zrobić od początku do końca. I uważam, że Helena zrobiła to wspaniale. Mega to było trudne. Całą noc to kręciliśmy. Współczułam jej strasznie już w pewnym momencie.
Tak, ale fizycznie nawet
troszeczkę. Fizycznie to było strasznie trudne. Wiecie, no wy to na ekranie oglądacie tam później przez... półtorej minuty może, a myśmy w tym siedzieli wiele, wiele godzin. To jest traumatyczne przeżycie generalnie. Trochę, a Helena była bardzo jakby dzielna w tym przypadku, wiesz.
Myślę, że też dla aktora też odgrywanie
oczywiście,
gwałtu.
Oczywiście,
jest
oczywiście też i Piotr. No dobra, Holender, bo ja nie chcę zdradzić wszystkich w akcji. Nie możemy powiedzieć, co tam było. Dobra, to się wytnie. W każdym razie... W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że ona napisała właśnie kawałek o tym drinku i ten kawałek jest na początku i na końcu filmu. Mm-hmm. Z tym, że to jest po angielsku, ale też mam nadzieję, że będziecie mogli go posłuchać na soundtracku w pełni. No i jeszcze jedna dziewczyna, chciałam zwrócić uwagę na Sabinę Carballe, to jest też młoda aktorka, która tutaj debiutuje w roli Rybki. Mm-hmm. I ten monolog jej o kanapie,
białej kanapie,
autentyczny monolog jednej z ofiar. To są właśnie takie rzeczy, o których mówimy, że no nikt by tego nie wymyślił po prostu, scenarzysta by tego nie wymyślił, a to się wydarzyło i właśnie tak wyglądało. I ona to bardzo przejmująco, uważam, zagrała, ale okazało się, że ona też śpiewa, więc również tam włożyłam też jej piosenkę, więc muzycznie tam jest naprawdę...
Gęsto.
Tak, jest taki girl power, bo praktycznie same dziewczyny śpiewamy, plus mhm. jeden Edzio z nami.
Czy to jest też film, na który byś zaprosiła, żeby mężczyźni przychodzili?
Oczywiście, że tak. Mm. Jak najbardziej, słuchajcie. I ja z jednej strony oczywiście jestem feministką, ale teraz trochę mnie już nudzi to gadanie ciągle o kobietach, bo ja kocham bardzo mężczyzn i uważam, że trzeba znaleźć tą równowagę, bo to nie o to chodzi, żebyśmy my teraz po prostu...
Żeńskie szowinistki.
Tak, żebyśmy stało się, że dokładnie, żeby to wszystko odwrócić, tylko że teraz my będziemy robić mężczyznom to, co oni nam robili przez tyle czasu. Nie, no ja wierzę, wierzę w Yin i Yang, w jakąś harmonię i w równowagę na świecie. No tej równowagi nie ma, więc w tej chwili walczymy o tą równowagę, no ale... Ale uważam, że jak najbardziej myślę, że chłopaki się też będą świetnie bawić na tym filmie i te sceny erotyczne tak samo im sprawią, mam nadzieję, przyjemność, jak i dziewczynom w kinie. No ale też mam nadzieję, że wyjdą z jakąś refleksją stamtąd, bo chodzi też o pewien taki rodzaj edukacji. Wiesz, że zauważ, że kobiety się edukuje i się mówi tak, nie wychodź nocą sama, nie? Nie uważaj na drinki w klubie. No to jest przerażające, że w ogóle musisz teraz w ogóle o tym mówić, nie? Mhm. Ale edukujesz dziewczynki, a nie ma takiej jasnej, jawnej edukacji chłopców, nie rób tego, no bo niby to jest oczywiste, że nie rób tego, ale to nie jest nieoczywiste, nikt tego na głos nie mówi, nie możesz, łapać dziewczynę za pośladek, tak, nie możesz robić tego, nie możesz robić tego, nie możesz dziewczynie, to jest niby oczywiste, ale nikt nie edukuje chłopców.
No, ale mówisz, wiesz, edukuje, a możemy powiedzieć sobie, że no, takimi najważniejszymi edukatorkami dla mężczyzn jesteśmy my, kobiety, jako matki.
Oczywiście, że tak.
I to, właśnie oczywiście, też się chciałam ciebie, tak. Oczywiście twoje dzieci są małe, ale masz i córkę, i syna.
Tak.
I jak właśnie feministka wychowuje różne płcie.
No właśnie staram się właśnie, no, szukać tej równości, bo moja córka jest starsza i bardzo było dla mnie niesamowite i fascynujące to, jak moja córka po prostu się urodziła jako feministka, ale nie dlatego, że u mnie były, że jakoś strasznie na to kładłam nacisk, bo ja nie jestem taka, żeby, wiesz, jakby jakąś indoktrynację prowadzić od dziecka, tylko że jak bardzo właśnie system nas zmienia, że dopóki jesteś dzieckiem, ty nie widzisz tych różnic. I jak to widziałam, no w takich prostych rzeczach, że bawimy się w statek i ja mówię do, i ona, wiesz, jest, ja mówię do niej, ahoj kapitanie, a ona do mnie, mamo, no ale dlaczego ty mówisz do mnie kapitanie, ja jestem kapitanką. I dla niej to było, wiesz, oczywiste, rozumiesz. I sobie myślałam, mój Boże, świat cię potem nauczy, że no mam nadzieję, właśnie zmienimy ten świat na tyle, że nie będzie tego i że właśnie fajne jest to, że już mówimy, że na porządku dziennym mówi się, że witamy gościnie. Ja też tutaj próbuję wprowadzać swoje filmy w miłości na pierwszą stronę. Mówiłam o prezydencie dużo, o fotografie, a nie fotografce. Ta reżyserka, no jednak to jest pomieszczenie.
No właśnie.
Reżysera brzmi ładniej, moim zdaniem. Jeszcze jest taki pomysł reżyserzyca, ale to brzmi jakoś tak strasznie, jak jakaś pajęczyca. Ciekawe jest to, że te określenia kobiece brzmią zabawnie i mało poważnie. Dlatego też na przykład wiele kobiet, szczególnie właśnie ze starszego jeszcze pokolenia, one sobie nie życzą, żeby używać feminatywów.
Tak, ja też nie lubię.
Dlatego, że... Ale to właśnie odzwierciedla myślenie całego społeczeństwa, bo język odzwierciedla myślenie. Jeżeli fotografka brzmi śmiesznie, reżyserka brzmi śmiesznie, rozumiesz? Muzyczka brzmi śmiesznie. To znaczy, że właśnie nie byłyśmy traktowane poważnie przez
Albo
tyle
wiesz
lat.
Co, znaczy tu możemy też, ale to pewno bardzo by była długa dyskusja, chociaż możemy sobie na nią pozwolić, czy kiedy wprowadzamy feminatywy, czy nie wprowadzamy rzeczywiście seksualizacji języka, że musimy bardzo, tak bardzo odróżnić, bo kiedyś to było jakby takie oczywiste, że to niekoniecznie chodziło o mężczyznę, tylko chodziło o pewnego rodzaju zawód i czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest reżyser, nie?
Dla mnie to nie jest tak. To jest dla mnie właśnie... Ja też przez... Był taki moment, że nie byłam przekonana do feminatywów, wiesz, ale potem zrozumiałam, że one są odzwierciedleniem jednak, no niestety, patriarchalnego
myślenia
świata. Że człowiek to jest rodzaj męski. Rozumiesz?
Rozumiem. Jestem bardzo też ciekawa, co państwo na ten temat sądzicie. Czy właśnie używacie feminatywów, czy je lubicie, czy uważacie je za zbędne? To jest też ciekawa, bo to zawsze są dyskusje na
ale
ten temat.
Ale właśnie mam wrażenie, że dla młodego pokolenia to jest w ogóle totalnie oczywiste. I nie spotkałam młodej dziewczyny, która by mówiła o sobie w męskim rodzaju. I myślę, że to się zmieni. No to właśnie język odzwierciedla naszą rzeczywistość, więc to się wszystko dzieje powoli bardzo, ale jednak się dzieje, myślę.
W twoim poprzednim filmie Dziewczyny Dubaju towarzyszyła pewna taka atmosfera skandalu, który do tej pory, jeszcze dzisiaj, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to jeszcze właśnie widziałam tam kwestie jakichś rozliczeń cały czas niewyjaśnione. Ty tego, rozumiem, za bardzo nie komentujesz, gdzieś powiedziałeś, że akurat też z Dorotą Rabczewską dobrze ci się pracowało.
No tak, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. To kino producenckie. I ja jakby... Ja wykonałam swoją pracę i poszłam dalej. Powiem szczerze, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Odcinam się absolutnie od tego. Jest mi bardzo przykro, jeżeli ktoś jeszcze nie został zapłacony czy coś, bo...
Bo w twojej sytuacji nie...
Bo po prostu zaprosiłam fantastycznych ludzi do tego filmu i naprawdę robili go świetni polscy artyści z najwyższej półki, jeżeli chodzi o kostiumy, o zdjęcia.
Czyli jest to prawda, że nie wszyscy zostali wynagrodzeni?
Ale powiem szczerze, że ja na ten moment nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, ponieważ ja poszłam dalej.
No
ja jestem z takich ludzi, że jak coś zrobię, to idę dalej, nie oglądam się za siebie. Raczej widzę to, co jest przede mną, niż to, co za mną, a no wiadomo, że to w ogóle to nie jest mój klimat też, ani mój styl bycia i nie biorę za to odpowiedzialności, więc nie mogę tego skomentować za bardzo, bo nie mam narzędzi nawet do tego.
Jasne. Tutaj w programie taki jest zwyczaj, że gościni na koniec programu może tak coś od siebie, jakieś swoje credo powiedzieć też, czy też właśnie zachęcić do swojego filmu, zaprosić jeszcze coś tak na zakończenie dodać od siebie.
Ja przede wszystkim chciałam państwa bardzo serdecznie zaprosić do kin, bo niestety państwo żeście odpłynęli z kin.
Przez pandemię.
Przez pandemię. Udało nam się jeszcze Dziewczyny z Dubaju, rzeczywiście fantastyczny ten wynik kinowy, za co państwu bardzo dziękuję, że przyszliście do kina, że kupiliście bilet i mam nadzieję, że nie żałujecie. I obiecuję wam, że my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, żebyście się dobrze bawili, żebyście mieli trochę eskapizmu od codziennej rzeczywistości, no ale żebyście wyszli też z czymś, a nie tylko po prostu z popcornem. Ale po prostu myślę, że to jest też po prostu fajna, wciągająca, ciekawa historia. I dlatego trzeba ją zobaczyć w kinie, bo są przepiękne zdjęcia, przepiękne kostiumy. Muzyka, ta, o której tyle mówiliśmy, naprawdę się napracowaliśmy, a to tylko zabrzmi na tych dużych głośnikach. Wczoraj jeszcze rozmawiałam z dziennikarzem, który powiedział, że co prawda oglądali w domu z żoną, ale nie byli w stanie ani pójść na siku, ani po herbatę. To jest chyba najlepsza rekomendacja, że film wciąga i nie można się od niego oderwać, więc to wam gwarantuje wam dobrą zabawę. Koniecznie przejdźcie na film Pokusa tylko w kinach. A, no jeszcze właśnie to jest ważne. No. Kochani, jeżeli wy nie przyjdziecie na nasze filmy, to my nie będziemy mieli po prostu jak tych filmów dalej dla was robić, więc potraktujcie to też jako mecenat artystyczny.
I też pewną misję dla,
dla
widzów. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też państwu za uwagę. Jak zwykle czekam właśnie na wasze komentarze. Może już kiedy będziecie oglądać, już film będzie w kinach, więc też proszę, czy wam się podobało, czy też macie jakieś uwagi, a za chwilę zapraszam do kolejnej rozmowy w Gwiazdozbiorze. Dziękuję.